Proszę Państwa, są tacy, którzy czytają książki o wspaniałych odkryciach i odkrywcach lądów, skarbów, oglądają filmy. Są też tacy, którzy sami wyruszają w teren w poszukiwaniu skarbów. No i w studiu ktoś taki właśnie, pan Robert Szybiak, twórca Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Żeby przedstawić pana od razu tak bardzo mocno i wyraziście, no to pozwolę sobie zacytować informację, taką notkę ze strony Polskiej Akademii Nauk. Mianowicie, i tutaj cytat, prowadzimy badania najstarszych ptaków pochodzących z terenu Polski, które żyły we wczesnym oligocenie, czyli około 30 milionów lat temu. Wszystkie badane przez nas szczątki zostały znalezione w morskich osadach w południowo-wschodniej Polsce. Dotychczas zostały opisane 3 okazy. Wśród nich nowy gatunek ptaka wróblowego o nazwie Jamna Szybiaki. Nazwa pochodzi od miejscowości Jamna w województwie podkarpackim, w której ptak został znaleziony, oraz od nazwy znalazcy Roberta Szybiaka. No i to jest wspaniała informacja, bo pan, nie dość, że pan został uwieczniony w annałach Polskiej Akademii Nauk, no ale przede wszystkim dokonał pan chyba dość, nie wiem czy epokowego, ale bardzo ważnego odkrycia te kilkanaście lat temu.
No myślę, że dość znaczące odkrycie dla naukowców, no bo jeżeli chodzi o szczątki ptaków ogólnie w Polsce, no to są bardzo rzadkie znaleziska. Obecnie, po tych 11 latach oczywiście przybyło kilka okazów, obecnie w Polsce mamy znalezione 9 ptaków i kilka jeszcze pojedynczych kości innych ptaków, ale ogólnie jeśli chodzi o ptaki wróblowe, to są bardzo rzadkie znaleziska, bo przypuszczam, że jest ich teraz obecnie 4. Także i to są ptaki należące do jednych z najstarszych właśnie ptaków na świecie, jeżeli chodzi o ptaki wróblowe.
Pamięta pan, jak doszło do tego odkrycia?
To znaczy, no tak, pamiętam, takich rzeczy się nie zapomina ogólnie. Człowiek poszukuje przez wiele lat różnych skamieniałości. Oczywiście czasem marzy się o takich odkryciach. No i w zasadzie wybrałem się, to była miejscowość, takie naturalne odsłonięcie skał Fliszu Karpackiego właśnie w okolicach Arłamowa. No i tam po prostu poszedłem w takie miejsce, gdzie zazwyczaj się nie chodziło tak naprawdę, bo trzeba było się jeszcze troszeczkę wyspinać do góry, no i wziąłem ten łupek, rozłupałem nożem, okazuje się, że widzę połówkę ptaka, prawda? Drugą połówkę wyjąłem ponownie tam z tej ściany, z tej warstwy, no i okazało się, że praktycznie jest cały, prawie kompletny ptak, no i później okazało się po badaniach, że jest to ptak wróblowy.
Niesamowite, jak się zachował w tych skałach.
No tak, bardzo dobrze zachowany ogólnie, praktycznie prawie wszystkie kości. Też ciekawostką jest to, że ma też również zachowane pióra. Nawet zachowały się kolory na tych piórach, z tym, że no do końca nie wiadomo, czy to są te kolory oryginalne tego ptaka. Także były pobierane próbki do badań z tych piór, żeby określić faktycznie kolor tego ptaka, ale no niestety badania się raczej nie udały.
Nie mamy niestety tutaj ze sobą tego okazu. On jest u pana w muzeum.
Tak, jest w muzeum, można go zobaczyć.
No wiadomo, że też pewnie w gablocie, tak jak sobie przypominam, to nie jest tak, że wszyscy mogą dotykać, no bo to jest jednak już okaz muzealny.
No tak, oczywiście, to jest okaz o dużej dość wartości naukowej ogólnie, także tak jak mówimy cały czas o bardzo rzadkim znalezisku.
Powiedział pan, trzeba było się wspiąć, oderwać, naciąć, ale to nie jest tak, że poszukiwacz skarbów taki jak pan wyrusza z gołymi rękami, żeby takich rzeczy szukać.
No to oczywista sprawa, wiadomo, trzeba mieć, no w dane miejsce w zasadzie wybiera się dane narzędzia do poszukiwań, bo to są różne rzeczy, czasem są to ciężkie narzędzia typu łomy, czasem łopaty, czasem noże, przecinaki, młotki i tak dalej. No najważniejsze jest to, żeby wiedzieć w zasadzie, jak tych narzędzi używać, żeby też tych okazów nie zniszczyć, prawda?
No i myślę, że taki rodzaj poradnika w drugiej części naszej rozmowy dla naszych słuchaczy pozwolimy sobie zamieścić w czasie tej rozmowy. Natomiast chcę pana zapytać o tę pasję, która pana właściwie cały czas wyciąga z domu w teren. Jedzie pan i no właśnie, gdzie pan jedzie? Gdzie pan jedzie i jak się zaczęła ta pasja?
To znaczy pasja zaczęła się bardzo dawno temu, to już jako dziecko na początku chodziłem sobie po budowach, po jakichś żwirach, które przyjechały ze żwirowni, przegrzebywałem te kamienie i tak dalej. Później mogę powiedzieć, że w wieku 12 lat znalazłem już swoje takie super prawdziwe, porządne, fajne skamieniałości.
Co to było? To były...
No były bardziej, może nie z naszego terenu jeszcze, ale to były skamieniałości z okresu kredy, w okolicach Krasnobrodu znalezione, czyli były to amonity, belemnity, jeżowce. No i wtedy to myślę, że był też taki impuls. Miałem też fajne zdarzenie, bo u dziadka swojego odkryłem gdzieś na werandzie coś ciekawego. Do końca wtedy nie było nawet wiadomo, co to jest. Później okazało się, że jest to ząb mamuta, prawda? Czyli takie fajne...
A dziadek to
znalazł gdzieś na żwirowni, pracując tam, no i w zasadzie też do końca nie wiedział, co to jest, ale wziął jako ciekawy przedmiot, prawda? No, także no, takie sytuacje pewnie też... tworzyły tą pasję, prawda?
No tworzyły, ale tak. Wiadomo, że gdzieś... Mm-hmm. A czytał pan książki może przygodowe?
No znaczy, jak na owe czasy, te, które były dostępne, to też na pewno się tym, że tak powiem, zajmowałem, ale też mogę trochę powiedzieć, że miałem szczęście też do ludzi z pasją, którzy pokazywali mi różne pasje i myślę, że też mnie to jakoś tak inspirowało przez to.
Jeśli chodzi o ząb, to mamy tutaj taki ząb, ale to nie jest ten ząb, który dziadek znalazł. Proszę państwa, mamy w studiu tutaj kilka, jak to fachowo nazwać, takie płytki ze skał.
Tak, to są skały łupkowe Fliszu Karpackiego. Flisz Karpacki się właściwie charakteryzuje tym, że te skały są w takich formie łupków. Można to porównać do stosu książek naskładanych jedna na drugą, czyli tworzą takie warstwy, prawda? I te warstwy dodatkowo się jeszcze rozłupują. Oczywiście nie wszystkie, trzeba znaleźć te, które się rozłupują i je rozłupywać i jest szansa właśnie znaleźć jakieś okazy. No i tutaj mamy na przykład właśnie zęba rekina z okolic Dynowa. Bardzo ładnie zachowany, przestrzenny, normalny ząb.
Ale on nie jest przyklejony, bo wygląda
jak
przyklejony.
Nie, on jest łupek jest rozłupany na rozwarstwiony praktycznie i pomiędzy tymi warstwami właśnie był ten ząb praktycznie, ogólnie.
Ale też mamy inne tutaj tak, eksponaty. No,
głównie Fisz Karpacki charakteryzuje się właściwie skamieniałościami, skamieniałymi rybami, prawda? Najwięcej właśnie mamy tutaj ryb. No i tu mamy też kilka bardzo ładnych okazów nowych ryb przeze mnie odkrytych w tym roku ogólnie. Także udało się znaleźć bardzo ładne okazy.
Wyglądają jak namalowane, wyglądają jak no, ale to są odciski. Odciski,
znaczy, tu właśnie,
czy nie?
Odciski to do końca też
nie.
Troszeczkę jest taka błędna nazwa, bo to jest rzeczywista skamieniałość, prawda?
A, no
odcisk
tak.
Tej ryby był na drugiej stronie tej płytki po rozłupaniu. A tu mamy przestrzenne kości 3D. Ogólnie można dotknąć palcem,
tak,
czuć te kości, prawda? Także te kości są zachowane. Czyli jest to taka rzeczywista skamieniałość.
No i właśnie, i tutaj już mowa jest o rybach, mowa też jest o innych zwierzętach, żyjątkach morskich, wodnych, morskich przede wszystkim. No bo trzeba powiedzieć, że te nasze tereny kiedyś, to nie wyglądały tak jak kiedyś, te wiele milionów lat temu, nie wyglądały tak jak teraz.
No tak, tutaj nasz teren bardzo się zmieniał ogólnie przez te miliony lat, możemy powiedzieć, bo tutaj w zasadzie taką najważniejszą epoką dla nas jest tutaj oligocen. Te skamieniałości z oligocenu są tutaj najwspanialsze, że tak powiem. No i wówczas tutaj mieliśmy morze oligoceńskie, prawda, czyli teren zalany morzem. Potem to się zmieniało, morze ustępowało, pojawiał się ląd, potem znowu morze w okresie miocenu, prawda, i tak na zmianę to się działo. No i właśnie, no ogólnie możemy te skamieniałości tutaj znaleźć, czyli głównie właśnie te ryby z oligocenu. Czasem trafiają się właśnie takie rzeczy ciekawe, jak powiedzmy ptaki, ale bardzo rzadko, czy jakieś owady też dość rzadko występują. Mamy też skamieniałości mioceńskie, na przykład muszle małż, czy ślimaków, na przykład z Przedmieścia Dubieckiego. Ale mamy też skamieniałości nieco młodsze, bo mamy skamieniałości z Pleistocenu, czyli kości ssaków, prawda? Czyli Dolina Sanu, Dolina Wisłoka, tak szeroko pojęta, prawda? Bo ta rzeka też zmieniała swój bieg przez te tysiące lat. Ale mamy kości mamutów, czy nosorożców włochatych, czy na przykład lwów jaskiniowych, czyli takie... no, wbrew pozorom, jak to mówię, ten teren jest ogromnie bogaty właśnie w takie skarby ziemi, jak to też nazywamy.
A no właśnie, i to jest to pytanie, które sobie stawiamy, myśląc o Podkarpaciu. A okazuje się, że odpowiedź jest bardzo prosta, rzeczywiście i piękna, i fantastyczna, i też no, budząca, dająca pole do tego, żeby puścić wodze wyobraźni, że to jest ziemia bogata w skarby.
No tak, bardzo bogata w skarby, tylko trzeba je po prostu umieć znaleźć, no i też trzeba je pokazać po prostu, bo to też ważna sprawa, żeby to pokazać, żeby ludzie, że tak powiem, to widzieli. Ludzie bardzo są często zaskoczeni, że powiedzmy, że kości mamutów są tutaj w Sanie znalezione, a nie gdzieś na Syberii, czy w Ameryce Północnej, czy gdzieś. Tak się bardziej to nam kojarzy z jakimiś odległymi krajami, a nie tutaj u nas, prawda? Także ogromne zaskoczenie to właśnie dla ludzi to, że te skamieniałości są tutaj u nas.
Pan Robert Szybiak, twórca, założyciel Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dobiecku, jest gościem audycji Tu i Teraz. No i pan właśnie tak, albo jeszcze bardziej malowniczo, z użyciem już w praktyce różnych eksponatów, opowiada o tej prehistorii naszej ziemi i o skarbach, które zawiera. No a u nas w drugiej części rozmowy między innymi informacje dotyczące tego muzeum, które pan prowadzi, a zatem zapraszamy.